kolekcja malarstwa polskiego w zbiorach Muzeum Historycznego w Sanoku. Według Wiesława Banacha. Rozmawia Adam Głaczyński.
To gdzie my dzisiaj idziemy? Poszukujemy jednego obrazu.
No niestety tylko jednego, chociaż apetyty też były większe, czyli od Czapskiego przejdźmy do jednego z jego kolegów, jednego z kapistów, Artura Nachta-Samborskiego.
Postać i tajemnicza, i niezwykła, i osobna jednocześnie.
Aczkolwiek wpisująca się znakomicie w nurt kolorystyczny, to malarstwo jest ciekawsze nawet od niektórych innych rozwiązań kapistowskich, bo tak na dobrą sprawę takim rasowym kapistą nigdy Nacht-Samborski nie był.
I nawet chyba nie miał takich ambicji.
Może dlatego, że troszeczkę genealogia jego ułożyła się inaczej, genealogia artystyczna. Mianowicie nie studiował u Pankiewicza. Z Pankiewiczem zetknie się oczywiście potem po wyjeździe do Paryża, ale jego droga, ta wczesna droga, jest mimo wszystko troszeczkę odmienna. Razem z kolegą Jankielem Adlerem spędza sporo czasu w Berlinie. Co to jest Berlin okresu po I wojnie światowej? To jest przede wszystkim odkrywanie dla siebie ekspresjonistów niemieckich.
No w ogóle Berlin staje się chyba jednym z najważniejszych dla sztuki miejsc w tym czasie.
A więc inna inspiracja, aniżeli Bonnard, o którym ciągle mówimy przy naszych kolorystach, niż Cézanne nawet, chociaż oni dla... Ci dwaj Francuzi dla niego i tak będą ważni. Ale ta wczesna szkoła zobaczenia obrazu od strony emocji, a z drugiej strony, myślę, że również i tam, liźnięcie nurtu związanego z konstrukcją. Ten konstruktywizm jeszcze oczywiście się wtedy nie rodził, ale atmosfera ku temu, żeby iść ku abstrakcji i takiej abstrakcji podbudowanej jakimiś zasadami konstrukcyjnymi, też się tam pojawiało. Wyjeżdża z kapistami w tym 24 do Paryża, no i staje się tak faktycznie jednym z nich. Te rozważania kolorystyczne, szukanie doskonałego rozwiązania obrazu. Nieważny jest temat, on tylko nam służy jako punkt wyjścia. Jest ważne, czy mamy jakiś pretekst do namalowania obrazu? Czy coś istotnego dzieje się przed naszymi oczami, co pozwala nam medytować nad tym, co malujemy i osiągnąć taki efekt, który będzie niezależny i od tego widzenia przetworzy to, co widzimy, na rzeczywistość czysto malarską.
Przeczytałem wspomnienia Adolfa Rudnickiego, przyjaciela Nachta-Samborskiego, który opowiadał, że Nacht doprowadzał do perfekcji pracę nad jednym płótnem. Gdy rozmawialiśmy o Janie Cybisie, podobne sugestie się pojawiły. Opowiadał pan, że to było wręcz obsesyjne, chorobliwe. No, coś podobnego mamy u Nachta-Samborskiego.
No to się brało z tego, że oni nauczyli się patrzeć na inne obrazy i nauczyli się patrzeć na swoje. I to poczucie, że czegoś jeszcze brakuje, że ta zieleń tutaj nie do końca jest taka, jaką bym chciał mieć.
Ale to jest pętla, z tego można nie wyjść.
Tak, z tego można nie wyjść, ale obraz musi zacząć żyć. Amatorom często się wydaje, że przecież oni robią podobne kolorysty. Dlaczego ich tak nie cenią, prawda? Dlaczego? No dlatego, że one są puste. One nie mają żadnego wewnętrznego życia, żadnego właśnie tego, co ożywia obraz, jakiejś własnej wewnętrznej ekspresji, że nie da się zrównać, mimo że i tu kolor, i tu forma jest taka swobodna i tak dalej, ale to nie żyje. To musi być przetworzone. Trzeba go doprowadzić do tej doskonałości.
Spójrzmy na obraz, który znajduje się w kolekcji Prochasków. To jest pejzaż obraz z 1952 roku. Nawiasem mówiąc, dzieło w znakomitym towarzystwie się znajduje, bo obok Tytus Strzyżewski, a tutaj Hanna Rudzka-Cybisowa, a jeszcze dalej Jan Cybis. No więc krąg absolutnie artystów tej samej filozofii.
Ale obraz jest jakby nienachtowski.
Właściwie abstrakcja jest.
Można się zastanawiać, czy to na pewno jest pejzaż. Dobrze, że jest niebieskie niebo w prawym górnym rogu, że mamy coś, co rozpoznajemy może jako
budynek, może gdzieś tam dach.
Ale tutaj na pierwszym planie drzewo, coś pionowego. No i pewnie jakieś budynki nam świecą, przeświecone przez ten gąszcz farby, który tutaj widzimy. Wie pan, jak ja zobaczyłem ten obraz, gdzieś w desie, myślę sobie, może to jakaś pomyłka, może to jest Potworowski. To uwielbienie Potworowskiego dla pejzażu i przetwarzanie go wręcz w abstrakcję, to jest coś, co gdyby się tu Potworowskiego pejzaże w tej gablocie powiesiło obok, to ktoś mógłby nie rozpoznać, że to jest inny malarz, inny sposób myślenia. Tu jest jednak bardzo charakterystyczny ład, porządek. To, o czym żeśmy mówili na początku, to myślenie taką konstrukcją. Jeżeli przymrużymy wręcz oczy, to zobaczymy jakieś podziały prostokątne, geometryczne. Możemy siatkę pewną rozrysować tego, co trzyma ten obraz.
A to prawda, rzeczywiście, tutaj ta geometria mi się pojawia.
Tak, on wie, że nie może z tym pójść za daleko, bo to ma być rasowe, wrażeniowe, kolorystyczne malarstwo, a więc zarazem mamy ten pewien jakby uporządkowany nieład, te swobodne plamy, zwłaszcza w tej dolnej partii, ale nie tylko. Te miękkie gałązki tutaj sosny, chyba, nie wiemy, one też mają jakby oderwać nas od tego schematu konstrukcji czysto geometrycznej. To płynie. Poza tym, wie pan, no to było dla mnie frapujące, że mam niestandardowego nachta. Bardzo mi to odpowiadało. Innego, trochę innego, aniżeli kolejne jego fikusy. Znakomite zresztą.
No właśnie, to powiedzmy, że fikusy były takim motywem niemal stałym jego malarstwa. Zresztą pięknie ujmowane.
To był jego jakaś głęboka refleksja nad konstruowaniem obrazu przy pomocy tego motywu, tych fikusów, myśleniem właściwie tak z dala od emocji, natomiast szukaniem tej doskonałej formy. Przed laty robiłem tutaj w muzeum wystawę Nachta Samborskiego. Na tej wystawie był też taki niewielki portrecik młodej kobiety, malowany płaskosyntetycznie, który nie można było nie kojarzyć z dziewczyną z perłą Vermeera. Ten błękit, przepaski, ta tonacja, oczywiście inaczej malowana w duchu tego malarstwa kolorystycznego. Ale Vermeer, jeśli byśmy wrócili aż tak daleko do naszego XVII wieku, jest nieprawdopodobnie uporządkowany. Też można byłoby powiedzieć, że nad jego pejzażami moglibyśmy rozrysować też taką siatkę, ale to co istotne i co bliskie było dla kolorystów, to światło i barwa, prawda? Ten Vermeer na tej wystawie działał na mnie tak, jakby to był podpis Nachta jego miłości, jego wielkiej miłości malarskiej, czegoś niedoścignionego, do czego w swoich usiłowaniach dąży. Nawet owe fikusy są taką rozprawą, oczywiście z daleka już od kolorystyki Vermeera czy czegokolwiek innego. To jest jego świat.
Jeżeli pan pozwoli, znowu wrócę do tego, o czym mówił Adolf Rudnicki o Nachcie Samborskim. Nie był w ogóle zainteresowany wystawianiem swoich prac. Ukrywał je przed przyjaciółmi także. Nie był zainteresowany esejami krytycznymi na swój temat. Nawet używał takiego pięknego zdania. Wydaje mi się, że między obrazem a widzem jest za dużo druku.
No, myślę, że wielu by się z tym zgodziło, ale co by na to powiedział Czapski, który przecież tak fenomenalnie stworzył tą przestrzeń dla druku pomiędzy obrazem a widzem. Ale Nacht ma swoje drugie oblicze. Nie chciał tego ujawniać wcześniej, zresztą w ogóle nie wystawiał.
Osobowość, taka osobność Artura Nachta-Samborskiego wynika z jego przeżyć osobistych, z jego tragicznego losu bliskich, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. On sam też został w Polsce, bliscy wyjechali do Izraela. To w ogóle losy człowieka mocno doświadczonego przez II wojnę światową i Holokaust.
Pobyt w getcie warszawskim, ucieczka z tego getta, ukrywanie się pod nazwiskiem Stefana Samborskiego, przeżycie wojny, to wszystko gdzieś działało. Tylko widzi pan, tutaj znowu wracamy do twórczości, bo jak jedna część twórczości, fikusy są może najlepszym tutaj symbolem tego, to są rozważania o formie i kolorze z dystansu, z refleksją, z głębokim przeżyciem, ale takim analitycznym, myślowym. To druga część, której w ogóle nie pokazywał, był obraz o straszliwym natężeniu, zdeformowanej postaci, siedzącej. Obraz, który zresztą chciałem kupić i prawdopodobnie byłby możliwy nawet do kupienia, gdyby nie to, że cena była wysoka, a nas nie było wtedy stać na zakup. Bo to był też ten mniej znany Nacht-Samborski, Nacht-ekspresjonista. To jest też bardzo bliskie właśnie takiej refleksji ekspresjonizmu niemieckiego bardziej, aniżeli ekspresjonizmu z École de Paris. Tutaj na naszej wystawie w jakimś sensie można byłoby zestawić te dwa obrazy, wiszą osobno, Czapskiego, Tulipany i te dzieła takie ekspresjonistyczne. I powiedziałbym, że u Nachta-Samborskiego widać, że to płynie jakoś z jego przeżycia, że jest to trochę taka reakcja pędzla nieumiarkowana, niezatrzymana, niepowściągliwa. Natomiast Czapski w tych pięknych tulipanach panuje nad sytuacją. Jest to ekspresjonizm, ale taki czysto malarski.
Intelektualny, tak bym powiedział.
Powiedzielibyśmy, chociaż przecież jego przeżycia były też dramatyczne. Tamto pokolenie, wszyscy właściwie nosili jakieś ślady związane z wojną, z okupacją, z Sowietami, z tym wszystkim, co się wówczas działo na ich oczach przynajmniej. Nawet Cybis, będąc w Krzemieńcu, pisał coś takiego, że maluje tylko martwe natury, kwiaty właśnie, niczego innego nie mogę malować. Nie chcę to powiedzieć do końca, że ten świat go tak przeraża i obezwładnia, że właściwie jest nietwórczy, że te kwiaty to jest jakaś jego ucieczka, prawda? Być może, że fikusy też były ucieczką Nachta-Samborskiego od tych emocji, które w sobie nosił i wcale nie chciał ich ujawniać, nie chciał być rozpoznawalny jako ten człowiek, który nosi na sobie jako Żyd to brzemię II wojny światowej.
Artystach, których prace znajdują się w kolekcji malarstwa polskiego XX wieku w Muzeum Historycznym w Sanoku rozmawiali Wiesław Banach i Adam Głaczyński.